Myślę, że nie uda mi się dzisiaj powiedzieć wszystkiego, a dwa lata temu zrobiłem to w taki bardzo skompresowany sposób i mam to nagrane na swoim telefonie i chciałbym przesłać to dla was. Ja wierzę w to, że macie jakieś WhatsAppy, jak nie macie, to zgłoście się do Michała, on też będzie mógł wam to przesłać w miarę szybko. I chciałbym, żebyście w swoich domach znaleźli w tym ferworze świątecznym troszkę czasu, abyście na spokojnie wysłuchali tego kazania. Wierzę w to mocno, że Duch Święty przekazał tam niesamowicie ważne rzeczy. I ja chciałbym się wrócić do tych rzeczy, ale mam tą, jeszcze raz powtórzę, świadomość, że nie uda mi się zrealizować tego wszystkiego. W zeszłym tygodniu Bóg tak pokierował, że znaleźliśmy się we Wleniu z moją małżonką, brat Kamil, z bratem Kamilem pojechaliśmy i doszło do tego, że spotkałem się później z siostrą przełożoną. I powiem wam, to była ciekawa rozmowa. Rozmawialiśmy około 20 minut i tam mogłem udowadniać siostrze i przekonywać ją i wierzę w to, że bardzo to dobrze zrobiłem, ponieważ ona była bardzo zaskoczona. Mówiłem jej o nowonarodzeniu i mówiłem jej o narodzeniu się Jezusa Chrystusa. Mówiłem jej o świętach. Wiecie, kiedy stamtąd wyjechałem, kiedy jeszcze później tam miałem troszeczkę czasu i tak rozmyślałem, to właściwie ciągle jestem pod takim negatywnym wrażeniem. Dlaczego ludzie z jednej strony albo nie potrafią się cieszyć ze świąt Bożego Narodzenia, albo cieszą się, ale w taki typowo ziemski, świecki sposób, a więc korzystając z tych wszystkich atrybutów, które są związane z Bożym Narodzeniem. Dlatego, że nie znają Jezusa Chrystusa. Nie poznali do końca Jezusa Chrystusa. I chciałbym dzisiaj przybliżyć nam troszeczkę, że tak powiem, może nawet nie postać Jezusa Chrystusa, ile nasze podejście do tego, co stało się, kiedy Jezus Chrystus się narodził. Chcę oprzeć się na błogosławieństwie Symeona. Czytamy Boże Słowo, kiedy nieraz lubię podpytywać ludzi, co czytają, lubię nieraz podrażnić ludzi i kiedy nieraz pytam się, a czytałeś coś na temat Symeona? No tak, tam jest taki ktoś. Nie lubimy trudnych rzeczy. Błogosławieństwo Symeona jest bardzo trudnym słowem. Wiele ludzi nie rozumie w ogóle, co tam się stało i dlaczego tak się stało. I chciałbym dzisiaj przeprowadzić nas przez ten fragment Bożego Słowa. Chciałbym pokazać nam, co my możemy wziąć z tego fragmentu Bożego Słowa, w jaki sposób my możemy skorzystać. Bo ja wierzę w to mocno, że ten fragment nie pojawił się tam przez przypadek. Ten fragment Bożego Słowa nie pojawił się tylko po to, żeby jakaś zadośćuczynienie tradycji się stało. Nie. Wierzę w to mocno, że Bóg chciał poprzez ten fragment przemówić do wielu ludzi, do mnie, do nas i do wielu jeszcze będzie przemawiał. A że jest to trudny fragment i nieraz jak sami czytamy jego, to nie do końca rozumiemy, o co tam chodzi. Pamiętam, jak ja czytałem ten fragment Bożego Słowa wielokrotnie, wiele, wiele lat temu. I tylko co zaczynałem czytać, to szybko go kończyłem. Tak jak szybko go zaczynałem czytać, tak po dwóch wersetach już go kończyłem. Sobie myślę, no jakiś kogiel mogiel normalnie, o co to chodzi? Chciałbym, aby ten fragment nie był dla nas koglem moglem, ale chciałbym, aby ten fragment, drodzy bracia, drogie siostry, zreflektował twoje i moje życie. Abyśmy mogli czerpać radość z Bożego Narodzenia. Przeczytajmy fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, od 25 wersetu. Czytamy takie słowa, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się jemu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Kiedy my mówimy na temat świąt Bożego Narodzenia, to chcę Wam powiedzieć, czy się to komuś podoba, czy nie. Czy ktoś uważa, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najważniejsze? Czy ktoś drugi uważa, że wylanie Ducha Świętego są najważniejsze? To chcę Wam powiedzieć, że żadne z tych świąt by w ogóle nie istniało, gdyby nie było pierw Bożego Narodzenia. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Bóg postanowił, aby Jego Syn przyszedł na świat. Dlaczego tak się stało, drodzy bracia, drogie siostry? Kiedy czytamy Stary Testament, dowiadujemy się o tym, że Bóg wysyłał swoich proroków, aby cały czas przemawiali do ludu, ale ludzie nie chcieli słuchać tych proroków. Boże Słowo mówi, że jednym uchem wpuszczali, drugim wypuszczali, a jak im zbyt mocno ci prorocy przeszkadzali, to potrafili ich jeszcze ścigać i zniszczyć. I w końcu Bóg postanowił posłać największego z największych, swojego Syna. Postanowił przyjść sam, aby później móc umrzeć za Twoje i moje grzechy. I to jest, drodzy bracia, drogie siostry, bardzo ważna rzecz, dlatego że my często pomijamy Boże Narodzenie, często traktujemy to Boże Narodzenie jako takie bardzo wesołe święto. I aleluja, ono takie powinno być. Ale chcę powiedzieć, że Boże Narodzenie jest okraszone wieloma różnymi fantastycznymi, pięknymi rzeczami, tradycjami, które bardzo często potrafią zmącić nasz obraz, ten właściwy obraz. Dlaczego musiało dojść do takiego właśnie, do takiej sytuacji, kiedy musiał się narodzić Jezus Chrystus? I bardzo często, kiedy dzisiaj rozmawiamy z ludźmi na temat Bożego Narodzenia, oni bardzo wiele mogą powiedzieć na temat 12 potraw. Oni mogą bardzo wiele powiedzieć na temat, nie wiem, wspaniałych kolęd. Oni bardzo wiele mogą powiedzieć na temat fantastycznej tradycji spędzania czasu z rodziną. Oni mogą bardzo wiele powiedzieć na temat, nie wiem, prezentów, jeżeli ktoś praktykuje, albo ozdobek jakichś tam świątecznych. Ale drodzy bracia, drogie siostry, jak wiele możemy powiedzieć na temat, co stało się w Betlejem dla Ciebie i dla mnie? To jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym, abyśmy nie byli tylko ludźmi, którzy żyją tradycją, ale chciałbym, abyś był chrześcijaninem, który doskonale wie, co stało się w Betlejem. I chciałbym, żebyśmy to samo zobaczyli, co zobaczył Symeon, drodzy bracia, drogie siostry. A co zobaczył Symeon, co stało się? Chcę Wam powiedzieć, że kiedy czytamy historię na temat Symeona, musimy mieć tą świadomość, że czytasz historię o sobie. Chcę powiedzieć Ci, że kiedy czytasz historię na temat Symeona, to właściwie czytamy wszystko to, co toczy się, dzieje się wokół Twojego i mojego życia. A ktoś może powiedzieć, jak patrzy na ten tekst, tak jak ja kilkanaście lat temu, co to tam wspólnego ze mną ma? Chciałbym, abyśmy, drodzy bracia, drogie siostry, przez moment mogli zajrzeć do Bożego Słowa. Przede wszystkim chcę powiedzieć nam, że Symeon miał trzy bardzo istotne cechy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tekst, który czytałem, ale pozwolę sobie wymienić trzy cechy, które są zawarte już w pierwszym wersecie, który przeczytaliśmy. 25 werset. Zawsze zachęcam nas do tego, czytajmy Boże Słowo z uwagą. Nie czytajmy Jego na akord. Są ludzie, którzy mówią, pastorze, ja to czytam cały czas Biblię. Aleluja, czytajmy Biblię jak najwięcej, ale czytajmy na tyle dużo, abyśmy mogli rozumieć ją i abyśmy mogli jak najwięcej wziąć z tej Biblii dla siebie. Dlatego, że można czytać dużo i można wiele rzeczy praktycznie zgubić. A to nie o to chodzi, drodzy bracia, drogie siostry. 25 werset mówi tak, że był człowiek, który nazywał się Symeon i tenże człowiek miał trzy cechy. Po pierwsze był sprawiedliwy, po drugie był bogobojny, po trzecie oczekiwał pociechy. Trzy cechy, które były bardzo charakterystyczne dla Symeona. I właściwie, gdybym chciał rozpocząć, to ciśnie mi się na usta pytanie, które chciałbym zadać dzisiaj nam wszystkim. Czy te trzy cechy widzimy w sobie, drodzy bracia, drogie siostry? Dlatego, że jeżeli tych trzech cech nie widzisz w sobie, to możesz mieć problem z dostrzeżeniem tego, co stało się w Betlejem. Może być tak, że będziesz doskonale zorientowany, jak ma wyglądać prezent i karp, jak powinien być zrobiony, i uszka, czy powinny być z mięsem, czy bez, ale nie będziesz miał zbyt wielkiej wiedzy na temat tego, co stało się w Betlejem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zadali sobie to pytanie, czy mamy te trzy cechy, które miał Symeon. Dlatego, że te trzy cechy, które były charakterystyczne dla życia Symeona, pozwoliły jemu zobaczyć to, co tak często dzisiaj brakuje współczesnym chrześcijanom. I dlatego tak bardzo spłycamy Boże Narodzenie. Nie potrafimy czerpać z Niego radości tej wewnętrznej. Czerpiemy radość z tego, że dobrze zjemy, czerpiemy radość, że być może spotkaliśmy się z kim się nie widzieliśmy przez rok. Czerpiemy radość z tego powodu, że być może fajny prezent dostaliśmy. Czerpiemy radość, że być może lubimy taką magiczną atmosferę, a więc tam jakieś świecidełka, jakieś tam hu, hu, hu. Ale drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, abyśmy zaczerpnęli coś, co zaczerpnął Symeon. To jest niesamowite. A żeby móc zaczerpnąć to, co zaczerpnął Symeon, trzeba mieć trzy cechy. I te, o tych trzech cechach chciałbym dosłownie krótko tylko powiedzieć, bo ja nie chcę się na tym koncentrować. Ale Boże Słowo mówi, że Symeon był sprawiedliwy, Boże Słowo mówi, że Symeon był bogobojny i Boże Słowo mówi, że Symeon oczekiwał pociechy. Co to znaczy być sprawiedliwym, drodzy bracia, drogie siostry? Kiedyś podałem własną definicję na temat sprawiedliwości i chciałbym ją jeszcze raz powtórzyć. Jeżeli ktoś chce być sprawiedliwy, to musi umieć dostrzec cudzą krzywdę i nie będzie potrafił cieszyć się i radować, jeżeli wokół niego ta krzywda będzie. Nie można być sprawiedliwym, wiedząc, że obok nas ktoś cierpi, a my właściwie będziemy nie czuli i właściwie nas to nie będzie obchodziło. Jeżeli widzisz wokół siebie cierpiących i cierpisz razem z nimi, to chcę ci powiedzieć, że wtedy możesz mówić na temat sprawiedliwości. I powiem wam, że to by było straszne. Zapamiętajcie ten moment, który teraz mówię, bo ja do niego później wrócę. To by było straszne, gdybyśmy tylko i wyłącznie byli sprawiedliwi i gdybyśmy nie mieli możliwości spotkania Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo właściwie przez całe życie musielibyśmy być smutni, zapłakani, praktycznie nie potrafiący się cieszyć z niczego wokół nas. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sprawiedliwie patrzysz na ludzi, którzy wokół ciebie żyją, no to doskonale zdajesz sobie sprawę, jak wiele ludzi cierpi. I nie mówię tutaj tylko o cierpieniu cielesnym, bo ono jest widoczne. Wiele ludzi wokół nas cierpi. Jak można być sprawiedliwym, i usiąść do stołu pełnego jadła i cieszyć się, zacierać ręce. O, dzisiaj kurczaczek, picunia będzie, o, hot dog, o, jakiś szaszłyczek. Jak wierzy, że za rogiem czy za dwie ulice dalej ktoś cierpi i nie ma co jeść. Jak włączysz telewizor czy internet i czytasz, że dziennie ginie, wiecie ile ludzi dziennie ginie? Co 6 minut w Afryce umiera dziecko z głodu. Nie z powodu jakiejś choroby, z głodu, co 6 minut. Jak możemy się cieszyć? Ktoś by mógł powiedzieć, bracie pastorze, to jest właściwie niemożliwe, żeby być dzisiaj tak sprawiedliwym. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest możliwe. Sprawiedliwość. A więc czy masz w sobie tą cechę? O tym może nieco później, ale dziś tu bym chciał zadać nieco inne pytanie. Czy jesteśmy sprawiedliwi w ogóle, drodzy bracia, drogie siostry? A więc czy czujesz tą krzywdę, która wokół ciebie się dzieje? Nie tyczy się to życia materialnego, ale czy czujesz krzywdę ludzi, którzy idą na zatracenie? Czy czujesz tą krzywdę ludzi, którzy idą prosto do piekła, ponieważ nie są na nowo narodzeni? Drodzy bracia, drogie siostry, to jest ta sprawiedliwość. Jeżeli nie staniemy się sprawiedliwi w taki sposób, to chcę wam powiedzieć, że nigdy nie zrozumiemy, co stało się w Betlejem. A jak nie zrozumiesz, co stało się w Betlejem, tym bardziej nie zrozumiesz, co stało się na Golgocie. Nie ma takiej możliwości. Rozmawiam dzisiaj z ludźmi i powiem wam, że jestem przerażony, kiedy ludzie mi próbują tłumaczyć, jak oni rozumieją, co stało się na Golgocie, na krzyżu. Nie są w stanie zrozumieć tego. Dlaczego? Bo nie zrozumieli narodzin Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia, drogie siostry, dziecko, które rodzi się, nie dostaje schabowego od razu do jedzenia, ale dostaje pierw mleko. Chrześcijanin, aby mógł zrozumieć zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, pierw musi zrozumieć narodziny Jezusa Chrystusa. Dlatego nie lekceważmy tego święta. Symeon był sprawiedliwy. Po drugie, Boże Słowo mówi, że Symeon doskonale wiedział, co stało się w Betlejem, dlatego że był bogobojny. Co to znaczy być bogobojnym? Bogobojnym to nic innego nie znaczy, jak chodzić z Jezusem Chrystusem. Jak każdego jednego dnia być blisko Boga. Jak każdego jednego dnia starać się przybliżać do naszego Pana, aby móc wzrastać. W praktyczny sposób to nic innego nie oznacza. Jeżeli chcesz być bogobojny, powinieneś czytać Boże Słowo każdego dnia. Powinieneś każdego dnia rozmawiać z Jezusem Chrystusem, a więc modlić się. Powinieneś utrzymywać relacje z tymi, którzy to samo wyznają. A więc uczestniczyć w społecznościach z braćmi i siostrami, aby się budować. Przypomnę, co jest napisane w Nowym Testamencie. Nie opuszczajcie zebrań swoich. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, to znaczy być bogobojnym. Na ile dzisiaj jesteś bogobojnym? Zwróćcie uwagę, Biblia nie mówi, że Symeon był religijny. Chociaż to słowo jest bardzo popularne w Bożym Słowie i w tamtej kulturze żydowskiej i w tamtych czasach było niezmiernie popularne. Boże Słowo nie mówi, że Symeon był tradycjonalistą. Boże Słowo nie mówi, że Symeon był fanatykiem. Boże Słowo mówi, że Symeon był bogobojny. A to jest szalona różnica. My mamy dzisiaj wśród nas wielu religijnych ludzi. Cała Polska jest religijna. Ale ja nie pytam się, czy ty jesteś religijny. Ja nie pytam się, czy ty należysz do tego kościoła, czy do tamtego, czy do jeszcze do innego. Ja pytam się, na ile dzisiaj jesteś bogobojny. Łatwo sprawdzić, ile czasu dzisiaj rano spędziłeś na rozmowie z Jezusem Chrystusem. Ile czasu dzisiaj rano czytałeś Boże Słowo. Ile czasu dzisiaj musiałeś walczyć z tym, czy pójść na społeczność, czy nie pójść. Bogobojność, drodzy bracia, drogie siostry. Uciekam od tego tematu, bo myślę, że on jest dobrze znany. I po trzecie, Boże Słowo mówi, że Symeon miał jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Boże Słowo mówi, że Symeon oczekiwał pociechy. Symeon oczekiwał pociechy. Pytanie, które muszę już teraz zadać. Czego ty oczekujesz dzisiaj? Czego my dzisiaj oczekujemy, drodzy bracia, drogie siostry? Wiecie, dzisiaj ludzie tak szybko żyją, że bardzo często ich oczekiwania są bardzo płytkie i bardzo często koncentrują się na typowo ziemskich rzeczach. Czego ja oczekuję? Dobrego obiadu dzisiaj oczekuję. Dlaczego? Bo jestem głodny, śniadania nie jadłem, a więc oczekuję dobrego obiadu. Czego ty dzisiaj oczekujesz? Pewnie też dobrego obiadu. Ktoś może oczekuje, że będzie miał gości może. Ktoś oczekuje, bo może gdzieś wyjeżdża, może różne oczekiwania są. Ale drodzy bracia, drogie siostry, czego oczekujesz w swoim duchowym życiu? Czego oczekujemy w swoim duchowym życiu? Czy w ogóle czegokolwiek oczekujemy? Bo mam dzisiaj wrażenie, że często żyjemy w taki sposób, że my nie mamy żadnych oczekiwań. Żyjemy z dnia na dzień. Żyjemy tym, co Bóg da. Bóg da. W świecie się często mówi, że niektórzy żyją na pandę. Pan da, Pan da. Moi kochani, czego my oczekujemy? Chcę wam powiedzieć, że jeżeli nieraz nie staniemy w miejscu, nie zatrzymamy się przed tym światem, który goni i my żyjemy w tym świecie, a więc często też gonimy, to chcę wam powiedzieć, że a może się okazać, że żyjesz z dnia na dzień i całe życie możesz swoje przeżyć, niczego nie oczekując. A chcę wam powiedzieć, że jeżeli niczego nie będziesz oczekiwał, to też niczego nie dostaniesz. Bo żeby cokolwiek dostać, to pierw należy oczekiwać. A więc czego oczekujesz, droga siostro, drogi bracie? Czego w tym duchowym życiu przede wszystkim my oczekujemy? Wiecie, kiedy czytam na temat Symeona, Symeon oczekiwał pociechy. On chciał być pocieszony. Być może i my nieraz powinniśmy oczekiwać pociechy. Być może my powinniśmy oczekiwać chrztu w Duchu Świętym. Być może my powinniśmy pragnąć i to powinno być naszym oczekiwaniem, aby Duch Święty wylał na nas swoją moc. Drodzy bracia, drogie siostry, można zamknąć się w cielesnym swoim życiu i gonić z dnia na dzień, robić pieniądze i na tym właściwie się ograniczyć. Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie będziesz oczekiwał w życiu duchowym, nie będziesz miał żadnych oczekiwań, tym bardziej nie zrozumiesz, co stało się w Betlejem. Symeon oczekiwał pocieszenia. Dlaczego jest to tak ważne? Wiecie, ja często to podkreślam i jeszcze raz dzisiaj to podkreślę. Kiedy przyprowadzano do Jezusa Chrystusa ludzi, bądź Jezus Chrystus docierał do tych ludzi, różnych ludzi. Doskonale Jezus Chrystus widział tych ludzi. Doskonale znał potrzeby tych ludzi. Ale wiecie co? Bardzo często zadawał takie brutalne pytanie. Czego oczekujesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? Czego oczekujesz dzisiaj? Kiedy ostatni raz stałeś przed Panem i mówiłeś: Boże, oczekuję tego i tego. Często wydaje nam się, że no Bóg wie, co nam jest potrzebne. Czy on nie wiedział, stojąc przed ślepym Bartymeuszem? Czy on nie wiedział przed kobietą, która 12 lat była sparaliżowana? Czy on nie wiedział w innych różnych przypadkach? 38 lat leżał gościu przy sadzawce i on mu zadaje pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Jakie są twoje oczekiwania? Trzy cechy miał Symeon, drodzy bracia, drogie siostry. Był sprawiedliwy. Był bogobojny. I miał wielkie duchowe oczekiwania. I te trzy cechy, dzięki tym trzem cechom mógł zrozumieć, co stało się w Betlejem. Ale nim będę mówić o Betlejem, to chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi jeszcze o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Mianowicie mówi o tym, że Symeon był wypełniony Duchem Świętym. On był niesamowicie napełniony Duchem Świętym. I to tak mocno był napełniony Duchem Świętym, że jeżeli będziecie czytać ten tekst w domu, to aż 3 razy o tym Biblia mówi w tym krótkim, małym fragmencie, że on był wypełniony Duchem Świętym. 3 razy Boże Słowo o tym mówi. 25 werset. A Duch Święty był nad nim. 26. Temu Duch Święty objawił. 27. Z natchnienia Ducha poszedł do świątyni. Zobaczcie, tam nie ma mowy, że on coś z siebie zrobił. Tam nie ma mowy, że on próbował sam własnymi sposobami ogarnąć ten temat. Bo nam się często wydaje, kiedy my szybko żyjemy, że my pewne rzeczy jesteśmy w stanie ogarnąć. Ogarnąć, drogi bracie, droga siostro, to ty możesz garki w kuchni. Ogarnąć możesz samochód w garażu. Ogarnąć możesz pranie w łazience. Ale bez Ducha Świętego nie ogarniesz tego, co stało się w Betlejem, a później na Golgocie. Ja dzisiaj powiem wam, że ja żyję tam. Bóg tak sprawia, że mnóstwo ludzi w tej chwili gdzieś posyła do mnie i rozmawiam z nimi. Jestem przerażony tak wielką z jednej strony ich fantastyczną religijnością. Żeby was nie zmyliło, że mówię o jakimś, nie wiem, może rzymskokatolickim kościele. Nie, ja mówię o naszych ludziach. A z drugiej strony, jak rozmawiam na temat narodzin Jezusa, jak rozmawiam na temat śmierci Jezusa, jaka korzyść z tego dla nas jest, to powiem wam, że ręce opadają. Totalny brak zrozumienia. Nie zrozumiemy tego, jeżeli Duch Święty, drodzy bracia, drogie siostry, nie natchnie nas. Jeżeli się nie poddamy Jemu, jeżeli nie zaprosimy Jego do serca i powiemy, nie chcę swoim rozumem, ale to Ty przyjdź, to Ty odnów moje myśli, Ty spraw, że one ulegną zmianie. Wiecie, można się na nowo narodzić, ale w Bożym Słowie jest napisane, że jeszcze musi nastąpić tak zwane odnowienie umysłu, zmiana umysłu. I to czyni Duch Święty, nie my sami. A więc kończąc ten wątek, chcę wam powiedzieć, że Symeon miał 3 cechy i warto jest zadać sobie to pytanie, czy te 3 cechy są w naszym życiu. Był sprawiedliwy, był bogobojny, miał duchowe oczekiwania, a ponad tym wszystkim był niesamowicie napełniony Duchem Świętym. I co stało się? W jaki sposób Symeon dostrzegł to, co możemy czytać dalej? Drodzy bracia, drogie siostry, zbawienie. Symeon mówi tak. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Słowo puszczasz oznacza nic innego, jak zabierasz go z tej ziemi, jak dajesz zielone światło na to, że będziesz mógł zakończyć tą wędrówkę na padole łez, przez które 10 lat spędzałeś tutaj. A więc puszczasz. A więc jest tutaj mowa o pewnym zakończeniu jakiegoś etapu. Ja wiem, że my dzisiaj, nikt z nas nie myśli tutaj czarno i nikt z nas nie kończy jeszcze swojego etapu. Ale chcę, drodzy bracia, drogie siostry, powiedzieć nam, że wcześniej czy później to nastąpi. A więc jak czerpać radość? Co zobaczyć, aby móc być wypełnionym pokojem. Wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że nawet zapisałem sobie to. Kiedy człowiek jest nieszczęśliwy? Kiedy człowiek nie potrafi być szczęśliwy? Nie mówię o tym fragmencie, który już dzisiaj wspominałem. Ale bardzo często ludzie nieszczęśliwi to są tacy, którzy nie mają w sobie pokoju. Którzy nie mają w sobie pokoju. Ja wiem, że dzisiaj często słyszymy słowa i mówimy, kiedy ludzie mówią, o, jak będę miał zdrowie, to będę szczęśliwy, to już będę bardzo spokojny. Inni mówią, jak będę miał dużo pieniędzy, jak zapewnię sobie już byt, to będę szczęśliwy, bo będę pełen pokoju. Jeszcze inni mówią, jak będę miał rodzinę poukładaną, wszystko uporządkowane w niej, to wtedy już będę pełen pokoju. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że ja wiele ludzi w swoim życiu spotkałem, którzy mieli bardzo dobre zdrowie, którzy mieli bardzo dużo pieniędzy i mieli bardzo dobrze poukładane rodziny i byli bardzo nieszczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli pokoju. I kiedy trzeba było nieraz odejść z tej ziemi, to było żal rozmawiać z tymi ludźmi. Dlatego, że miał wszystko, wydawałoby się, a nie miał pokoju. Ktoś by mógł powiedzieć, jak to możliwe? Chcę wam powiedzieć, że wszystkie te trzy rzeczy na raz możesz mieć. I one ci nie zagwarantują pokoju. One nie spowodują, że ty będziesz pełen pokoju. A więc, co daje pokój, drodzy bracia, drogie siostry? Co zobaczył Symeon w nowonarodzonym małym dziecku? Co dzisiaj ja i ty możesz zobaczyć w tym Jezusie Chrystusie, który już dzisiaj nie jest małym dzieciątkiem, ale żyje, ale panuje, ale mieszka w twoim i w moim sercu, jak tylko na to pozwolisz. Co możesz zobaczyć? Jakie cechy możesz zobaczyć? I znowu sięgam do Bożego Słowa, drodzy bracia, drogie siostry, i chcę wam powiedzieć, że pokój, którym był wypełniony, pokój, który zobaczył w Jezusie Chrystusie, Symeon również charakteryzował się trzema cechami. Kolejne trzy ciekawe cechy. Pokój jest ściśle związany ze Stwórcą, drodzy bracia, drogie siostry. W każdym człowieku mieszka część Boga, dlatego że wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Jezusa Chrystusa. Jeżeli ta cząstka nie czuje połączenia ze swoim Stwórcą, żebyś mu dał najlepszą rodzinę, żebyś dał jej, nie wiem, najlepsze pieniądze, żebyś wszystko zrobił, chcę ci powiedzieć, że nigdy nie osiągniesz pokoju. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, jakie trzy elementy wpływają na to, czy mamy pokój, czy też nie mamy pokoju? Po pierwsze, Boże Słowo mówi, że gdy Symeon trzymał Jezusa, to powiedział tak: gdyż oczy moje zobaczyły, widziały zbawienie Twoje. Po drugie, światłość. Po trzecie, chwałę. Trzy elementy, które trzymając Jezusa na swoich rękach, Symeon widział w Jezusie Chrystusie. Kogo widzisz dzisiaj w Jezusie Chrystusie? Kogo widzisz? Malutkiego dzidziusia? Dzisiaj część chrześcijańskiego świata widzi malutkiego dzidziusia. Wygrzebali go tam z, nie wiem, ze strychu, odkurzyli, położą go tam i będą go czcić. Inni kogo widzą w Jezusie Chrystusie? Dżina z butelki. Takiego, że jak mam życzenia, problemy i troski, to wtedy: Panie Jezu, przyjdź i mi pomóż. A jak będzie dobrze, to się trzymaj z dala ode mnie, bo ja jestem panem swego życia i wiem, jak to życie prowadzić. Może jeszcze inni widzą jakąś mistyczną postać. Ale kogo ty widzisz, drogi bracie, droga siostro, w Jezusie Chrystusie? Czy widzisz te trzy cechy, które poprzez Jezusa Chrystusa mogą mieć olbrzymi wpływ na ciebie? Czy jeżeli uważasz, że Jezus Chrystus mieszka w tobie, to czy widzisz te elementy w swoim życiu i na ile potrafisz wykorzystać je? Zbawienie, drodzy bracia, drogie siostry. Pewność zbawienia. Umieć dostrzec zbawienie. Czym jest zbawienie? Napisałam sobie w swoich notatkach taką myśl. Nie bądź tylko posiadaczem zbawienia. Co to znaczy? Patrzę dzisiaj na ludzi i myślę, że wielu ludzi ma zbawienie. Bo był taki dzień, że oddali swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, zrobili to bardzo uczciwie. Ale na tym historia, na tym przygoda ich z Jezusem Chrystusem się zakończyła. I dzisiaj są posiadaczami zbawienia. Ale ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie chce, abyś był tylko posiadaczem zbawienia, ale chce, abyś umiał korzystać z tego zbawienia. Chce, abyś umiał cieszyć się z tego zbawienia. Chce, abyś umiał cieszyć się tym zbawieniem, drodzy bracia, drogie siostry. Wiecie, można mieć fajne rzeczy, ale co z tego, jeżeli my nie potrafimy korzystać z nich? Jak wielu z nas ma fantastyczne telefony, tak? Które mają po 50 funkcji, a my umiemy korzystać raptem z 2 albo 3. Ale mamy, ale mamy. Możesz mieć, nie wiem, fantastyczne rzeczy, tylko co z tego, jeżeli nie potrafisz z nich korzystać? Co to jest zbawienie, drodzy bracia, drogie siostry? Na ile potrafimy rozumieć to, na ile potrafimy cieszyć się tym, że nasze życie nie zakończy się tutaj na ziemi, ale pójdziemy do nieba. Nie pójdziesz ani do czysta, nie pójdziesz ani do, nie wiem, grupy 144 tysięcy. Nie pójdziesz, nie wiem, do przyciągka jakiegoś. Chcę ci powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że jeżeli na nowo się narodzisz, uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Wiecie, że to jest coś niesamowitego? To jest taka nowina, to jest taki news, że żadna telewizja nie jest wam w stanie dać lepszego newsa. Na ile dzisiaj gotowy jesteś żyć tym? Na ile gotowy jesteś dzisiaj korzystać z tego zbawienia? Drodzy bracia, drogie siostry, dzisiaj możesz korzystać ze swojego zbawienia. W każdej chwili możesz cieszyć się tym zbawieniem. Kiedy przychodzi do ciebie troska i smutek, kiedy, nie wiem, nie domagasz w zdrowiu, kiedy masz problemy w rodzinie, kiedy masz problemy z finansami, to chcę ci powiedzieć, że wtedy pewność twojego zbawienia powinna ci dawać tą energię, tą moc, która pozwoli ci to przejść dalej. Jeżeli tego nie masz, to znaczy się, że jesteś być może posiadaczem, tego nie kwestionuję, nie mi to osądzać, ale nie potrafisz korzystać ze swojego zbawienia. Zacznijmy korzystać ze zbawienia. Bóg posłał swojego Syna jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Kazał, pozwolił się Jemu urodzić, nie po to, żeby On był malutki. Nie po to, wiecie, ja będę pewnie mówić za niedługo kazanie też i na ten temat, ale wiecie, jak się nazywał Jezus Chrystus, jakie jest Jego imię w języku oryginalnym? I narodzi się i pocznie Panna i porodzi Syna i nadadzą Jemu imię Emanuel. A wiecie, co to oznacza? Bóg z nami. Narodził się Jezus Chrystus po to, aby być z Tobą 24 godziny na dobę. To jest niesamowite. Nie jesteś sam. Jedziesz samochodem, być może nie widzisz ciała obok siebie, ale jest ktoś z tobą. Idziesz do pracy, być może nie widzisz ciała, ale jest ktoś z tobą. Jesteś w trudnych sytuacjach, nikt cię być może nie rozumie, ale czujesz, jak w środku jest ktoś z tobą. To jest Jezus Chrystus. Po to go dał Bóg, po to pozwolił się Jemu narodzić, abyś mógł z Niego korzystać. Aby nie był fikcyjną postacią, zamkniętą, nie wiem, w akwarium jakimś. Ale abyś mógł korzystać z Niego. Drogi bracie, droga siostro, na ile korzystamy ze zbawienia? Boże Słowo mówi, że Symeon mówi tak, puszczasz mnie, mogę odejść z tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem zbawienie. Zobaczyłem kogoś, kim jest moje zbawienie. Na ile widzisz Jezusa Chrystusa poprzez pryzmat swojego zbawienia, drogi bracie, droga siostro. Boże Słowo mówi dalej, że światłość, która oświeci pogan. Zobaczcie, drugą rzecz, którą Symeon zobaczył, on zobaczył w Jezusie Chrystusie światłość, która jest w stanie oświecić pogan. I to dawało jemu pokój. I teraz chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem na początku, że gdybyśmy byli tylko sprawiedliwi i gdyby nie było Jezusa Chrystusa, to najprawdopodobniej musielibyśmy być smutni. Mało tego, nigdy nie moglibyśmy być pełni pokoju, a więc nie moglibyśmy też w pokoju nawet odejść z tej ziemi, ale tu będąc na ziemi bylibyśmy nieszczęśliwi, dlatego że nie mielibyśmy pokoju z powodu tego, że bylibyśmy sprawiedliwi i widzielibyśmy krzywdę, która jest wokół nas. Ale czy Symeon taki umarł? Czy Symeon w taki sposób odchodzi? Nie! Symeon mówi, że odchodzę w pokoju, bo zobaczyłem w Tobie światło. Za każdym razem, kiedy modlę się o mojego brata, gdybym był sprawiedliwy, to musiałbym cały czas płakać. Nie mógłbym się niczym radować. Ale moje serce jest wypełnione pokojem, bo wiem, że Jezus Chrystus może dotrzeć do niego w taki sposób, jaki chce. Nie muszę płakać z tego powodu, że co 6 minut umiera osoba w Afryce z głodu, bo Bóg wypełnia mnie pokojem i wiem, że Jezus Chrystus, jak będzie chciał i w sposób dla siebie cudowny, On będzie też i tam i będzie mógł tam też zadziałać. Nie jestem w stanie sam wszystkiego ogarnąć, bo jestem tylko zwykłym człowiekiem. Ale jest ktoś, kto mi gwarantuje. Jest ktoś, kto jest gwarantem tego, że mogę być szczęśliwy i mogę być pełen pokoju, bo On dotrze tam, gdzie ja nie mogę. Drodzy bracia, drogie siostry, kilka słów na temat światłości. Światłość oświeca pogan. Tak mówi Symeon. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest tą światłością. On trzymał Jezusa Chrystusa i widział w Nim światłość. Wiecie, że bez światłości nie ma życia? Nie ma życia. Jeżeli zamkniesz, nie wiem, kwiatka do ciemnego pomieszczenia, nie dasz mu światła, on obumrze, zwiędnie. Jeżeli zamkniesz zwierzę do ciemnego pomieszczenia i nie dopuścisz do niego światła, on zdziczeje i zdechnie. Jeżeli człowieka zamkniesz w ciemnym pomieszczeniu, będziesz go trzymał przez wiele miesięcy tam, on w końcu umrze. Nie ma życia. Życie potrzebuje światła, drodzy bracia, drogie siostry. I chcę wam powiedzieć, że duchowe życie potrzebuje również światła, jakim jest Jezus Chrystus. Nie ma możliwości duchowo się rozwijać, jeżeli nie mamy światła, jeżeli nie mamy Jezusa Chrystusa. Aby móc żyć, potrzebujesz mieć pożywienie. Aby móc żyć, potrzebujesz mieć wodę, aby móc żyć, potrzebujesz światła. Pamiętacie? Mówię wam to coś? Ewangelia Jana? Trzy różne wersety, trzy różne miejsca z tej Ewangelii. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem wodą życia. Ja jestem światłem. Drodzy bracia, drogie siostry, Symeon, kiedy wypowiadał swoje słowa, to jeszcze Jezus Chrystus nie zdążył wypowiedzieć tych słów, bo był mały, ale on już w Jezusie Chrystusie zobaczył światłość, która dotrze do wielu ludzi. Światłość. Wiecie, kiedy myślę na temat światłości, dlaczego ta światłość jest tak potrzebna dla nas dzisiaj, dla naszego duchowego życia. Wiecie, w życiu cielesnym, jeżeli w domu się nam coś wydarzy, używam tych samych przykładów, które są nagrane, bo chciałbym, żebyście bardzo byli zbliżeni temu słowu. Jeżeli w domu zgaszą nam światło, wyłączą prąd, tak popularnie to się mówi, i nagle znajdujesz się, zastanie cię to, nie wiem, w ciemnym pomieszczeniu, w ciemnej piwnicy, to dwie rzeczy możesz zrobić. Jakie? Pierwsze co, to szukasz czego? Latarki, świeczki. Gdzie są świeczki w tym domu? Gdzie jest latarka? Gdzie? I po omacku, i łup, i bach, i ciach, i uderzysz się, i potkniesz się, i upadniesz. Ale możesz drugą rzecz zrobić. Otwierasz szeroko oczy, przyglądasz się i szukasz jakiejś iskierki światełka, które wiesz, co oznacza. No bo przecież dobrze wiemy, że jak pali się zielona lampeczka gdzieś tam, nie ma prądu, no to się nie pali, okej. Okay. Inny muszę znaleźć przykład. Załóżmy, gdzieś przez szybę daleko widzisz, że u ciebie w domu nie ma światła, ale widzisz, że tam, w tamtym kierunku świeci się światło, które oznacza, że to lampa na ulicy się świeci. I co wtedy? Co to ci daje? Szukasz punktu odniesienia. I kiedy już wiesz, w którym miejscu ta lampka się świeci, to ty wiesz, w którym miejscu ty jesteś. I to ci pozwala ocenić szybko sytuację, jak daleko jesteś, w którą stronę powinieneś zrobić krok, czy wysunąć rękę, aby dostać się do tego, czy do tamtego miejsca. W naszym życiu duchowym chcę wam powiedzieć, że my często, kiedy brakuje światła, kiedy zaczynamy iść niewłaściwym torem, kiedy zaczynamy źle postępować, kiedy zaczynamy grzeszyć świadomie, to chcę wam powiedzieć, że wtedy właśnie, drodzy bracia, drogie siostry, wtedy próbujemy często na własną rękę, po omacku, gdzie latarka, gdzie lampka, a zrobię to, a zrobię tak, a spróbuję tędy pójść, a może tędy pójdę, może tu mi się uda to zrobić jakoś. I wtedy jeszcze bardziej się kaleczymy, jeszcze bardziej cierpimy, jeszcze bardziej ponosimy fiasko. Ale kiedy staniemy, kiedy przypatrzymy się, kiedy odnajdziemy ten punkt, jakim jest Jezus Chrystus, to nagle stwierdzasz, jak daleko odszedłeś i wiesz, w którą stronę trzeba pójść, aby wrócić z powrotem do światła. Nagle patrzysz, jej, tak daleko jestem od tego miejsca, ja muszę wrócić tam, bo tam jest światło. Jezus Chrystus, drodzy bracia, drogie siostry, światło możesz też zanieść innym ludziom. Światło możesz też dać innym osobom. Dlatego, że tego, czego dzisiaj ludzie potrzebują, to światła. Po prostu światła w postępowaniu. Jak często ludzie przychodzą i mówią, nie wiem, co robić. Brakuje ci tak zwanego światła, żeby coś oświeciło te twoje życie, abyś wiedział, jak postępować, co robić. A więc co zanieść? Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, drodzy bracia, drogie siostry. I Symeon widział w tym małym dziecku, które się na nowo narodziło, widział to cudowne światło, które można zanieść dla każdego jednego człowieka, który żyje w ciemności. Jak twoje życie uległo zmianie? Wiecie, jak uległo twoje życie zmianie? Możecie powiedzieć, a skąd pastor wie? Bo tak samo i pastora życie uległo zmianie. W bardzo prosty sposób. Któregoś pięknego dnia ktoś przyniósł światło, jakim jest Jezus Chrystus, do twojego życia i wszystko nabrało innych kolorów. Światło, drodzy bracia, drogie siostry. I trzeci element, którym będę chciał kończyć, już nie wspomnę o tym ostatnim, ale jak będziecie chcieli odsłuchać moje kazanie, ono trwa 41 minut i tam będziecie mogli również i na ten ostatni element zwrócić uwagę, o którym ja już dzisiaj nie powiem. Natomiast ten element trzeci, który Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie i tak chciałbym, abyśmy i my widzieli, on widział chwała, chwała ludu Bożego. Ile cieszysz się Jezusem Chrystusem. Wiecie, mam w swoich notatkach napisane, dzisiaj robocze notatki robiłem wczoraj i dzisiaj, robocze notatki. I mam, kiedy słowo chwała, to mam znak równości napisane. Wiecie, co jest chwała i znak równości, co tam jest napisane? Prośba, potrzeby, troski. Tak byśmy chcieli, żeby tak było. Często nam się wydaje, że tak jest. Nie. Jest chwała, znak równości, wdzięczność. Im więcej będziesz wdzięczny Bogu, im więcej będziesz dziękował Bogu, tym chcę ci powiedzieć, że więcej chwały będzie w twoim życiu dla Jezusa Chrystusa. Nie może być chwały, nie można widzieć chwały w Jezusie Chrystusie, nie można być tym, który oddaje Bogu chwałę, jeżeli nie ma wdzięczności w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy tak mocno skoncentrowani, sfiksowani na sobie, że tylko i wyłącznie mamy potrzeby, troski, kłopoty, 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 to chcę wam powiedzieć, że nie ma tam miejsca na chwałę. A więc Symeon widział w Jezusie Chrystusie chwałę. Co to oznacza, żeby w miarę to szybko wyprostować? Czy to oznacza, że Symeon był pozbawiony troski, kłopotów? Chcę wam powiedzieć, że na bank Symeon miał duże problemy. Dlatego, że był człowiekiem już w bardzo podeszłym wieku. Jak wiecie, życie w tamtych czasach nie było takie jak dzisiaj. I dzisiaj seniorzy nie mają lekko, tylko pod górkę, bardzo często. A co dopiero wtedy? A więc Symeon doskonale wiedział, co to znaczy zmagać się z problemami, z kłopotami, z chorobami, z różnymi potrzebami. Ale Symeon to wszystko nagle zobaczył, że jest ktoś od niego silniejszy i mocniejszy. Że tym kimś jest Jezus Chrystus, który ma moc w niebie i na ziemi. I on to może wziąć na siebie i ponieść za Symeona. I to spowodowało, że Symeon nagle poczuł pokój w swoim sercu. Nagle to spowodowało, że Symeon stwierdził, nie muszę już teraz nie wiadomo jak zabiegać o to, o tamto, jeszcze o tamto. Bo jest ktoś, kto zrobi to dużo lepiej. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Drodzy bracia, drogie siostry, kogo widzisz dzisiaj? Kogo będziesz wspominał dzisiaj, za tydzień? O kim dzisiaj być może rozmawiasz w pracy z przyjaciółmi? O bombkach, o choince, o kolędach, o 12 potrawach, o nie wiem, fantastycznej polskiej tradycji, o dużo wolnym. Wszystko jest dobre, wszystko jest bardzo fajnie. Ale chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym małym Jezusie Chrystusie dużo większe rzeczy. Abyśmy zobaczyli w Jezusie Chrystusie te elementy, które spowodują, że twoje życie wyciszy się, uspokoi się i spowodują, że nagle popłynie z ciebie taki pokój, który rozleje się jeszcze na innych. Te trzy elementy mogą ci tylko i wyłącznie zapewnić. Jeszcze raz powtórzę. Kiedy będziesz potrafił się cieszyć i korzystać ze swojego zbawienia, a więc sprawisz, że ono nie będzie tylko leżało na półce, ale że będziesz każdego jednego dnia korzystał z tego zbawienia. Że kiedy zapyta ciebie ktoś i powie, słuchaj, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Co to znaczy być zbawionym? To nie będziesz jemu opowiadał, no słuchaj, zbawienie to znaczy, że ja się nawróciłem tego i tego dnia w tamtym i w tamtym roku. I co dalej? No tyle, jestem zbawiony. Nie, ale kiedy zapyta cię ktoś, a ty będziesz mu mógł wtedy zacząć opowiadać tak, że on będzie musiał mówić, wiesz co, ja już nie mam czasu, już przestań, już nie mów mi. A więc kiedy będziesz mógł mu opowiadać zbawienie, co to znaczy zbawiony być? To znaczy się żyć z Jezusem Chrystusem, to znaczy się rozmawiać z Nim, to znaczy się korzystać z tego i z tego. Kiedy jestem chory, mogę się do Niego modlić, kiedy jestem głodny, mogę do Niego przyjść, kiedy potrzebuję porady, mogę otworzyć Jego Pismo Święte i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest zbawienie. Na ile korzystasz ze zbawienia? Po drugie, chciałbym, aby kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, to abyśmy mieli tą świadomość, że to nasze zbawienie, to kiedy mówimy na temat nowonarodzenia, więc ten pokój, który powinien przewyższać wszystko, on zawiera światłość, abyśmy widzieli w Jezusie Chrystusie światłość. Światłość, która potrafi odmienić wszystko. Wiecie, dzisiaj, kiedy ludzie idą do lekarza i mówią, panie doktorze, ja się bardzo źle czuję, najprawdopodobniej mam depresję, albo panie doktorze, nic z niczym sobie nie mogę poradzić, myśli nie mogę pozbierać, no potrzebuję czegoś. To wiecie, co dzisiaj lekarze najczęściej przepisują? Panie Danielu, proszę pojechać do jakiegoś parku wodnego, tam proszę znaleźć sobie taką salę, gdzie dużo świateł jest, proszę się tam położyć i się trochę naświetlić. Tak? Tak, bo światło potrafi zmienić wiele. Zobaczcie, ludzie na ziemi dzisiaj do tego dochodzą. Po wielu latach. A Jezus Chrystus już dawno powiedział, ja jestem światłem. Kto przychodzi do mnie i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze wcześniej Symeon zobaczył w tym malutkim Jezusie tak wielkie światło. Ja nie wiem, co wy dzisiaj widzicie w noworodkach, jak bierzecie je na ręce, ale powiem wam, że Symeon miał niesamowitą wyobraźnię. Skoro on w takim malutkim dzidziusiu potrafił zobaczyć światło, które zostanie zaniesione do wszystkich pogan. Niesamowite. I po trzecie, ten trzeci element, drodzy bracia, drogie siostry, chwała. Na ile chwały dla Jezusa Chrystusa, dla Boga jest w twoim życiu? Na ile tą chwałę inni ludzie widzą? Chcę wam powiedzieć, że jeżeli w twoim życiu nie widać tej chwały, a idziesz do kogoś i mówisz, no nawróć się, no bądź podobny jak ja, ale wiesz, ja mam tyle problemów i trosk. To jest antyreklama. To w ogóle nie otwieraj swoich ust. W ogóle nic nie mów na temat Jezusa Chrystusa do ludzi, bo po prostu łamiesz im serca. Drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli chcemy mówić ludziom o Jezusie Chrystusie, to w twoim i moim życiu musi być widoczna chwała dla Niego. Jak widzicie, trudne słowo na temat Symeona. Tym chciałbym skończyć. To jest bardzo robocze dzisiaj kazanie. Ja jeszcze raz chcę was zachęcić. Jeżeli tylko byście zechcieli 41 minut poświęcić w ciszy i spokoju, odsłuchajcie to kazanie, które 2 lata temu powiedziałem. Musicie je od nas ściągnąć, jego już nie ma w tej chwili na naszej stronie internetowej. Ale warto jest je odsłuchać. Ja wierzę w to mocno, ja wracam do tego kazania, mimo tego, że to jest moje kazanie. Wracam do tego kazania i tak wiele czerpię z tego kazania. Tak wiele Duch Święty wtedy włożył tam. Powiem wam, że od paru dobrych lat potrafię czerpać taką radość z Bożego Narodzenia, kiedy ono przychodzi, bo zacząłem całkiem inaczej do tego podchodzić. Nie w sposób kolędowo-choinkowo-prezentowo-tradycyjny, ale w sposób wierzący, chrześcijański. I tego życzę nam, drodzy bracia, drogie siostry, aby te święta Bożego Narodzenia, poza tymi pięknymi rzeczami, dla każdego z nas pewnie coś innego jest, abyśmy potrafili czerpać z Jezusa Chrystusa. Amen.